Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
O związkach, o związkowcach i o związkowych sprawach, jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca. Witam, Marek Gąsiorowski. Dzisiaj będziemy mówili o zwolnieniach lekarskich i to w różnych kontekstach. Moimi gośćmi są Iwona Woronicka-Kulesza, OPZZ.
Dzień dobry.
Agnieszka Olchin, Federacja Związków Zawodowych.
Witam pana, witam państwa.
I Eugeniusz Furmeister, Solidarność. Wieści medialne są takie, jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie, że w ubiegłym roku tak naprawdę liczba zwolnień lekarskich ze znakiem C wzrosła o prawie 50%. Z perspektywy związków zawodowych takie zwolnienie to chyba dobra sprawa, bo jeśli pracownik nie przychodzi do pracy, ma tę nieobecność usprawiedliwioną, zamiast przyjść pod wpływem alkoholu, mniej problemów, mniej roboty, to dobre rozwiązanie. Może od pana najpierw zacznie, panie Eugeniuszu.
To znaczy te zwolnienia, bo po pierwsze to my nie wiemy, czy to tylko jest takie jednodniowe, powiedzmy, czy mogą być to zwolnienia związane z leczeniem, gdzie leczenie to jest, terapia trwa różnie i 4 miesiące nawet czasami, tak? Czy 4 tygodnie, czy 6 tygodni. I tu może być też tym to spowodowane, ale generalnie ten wzrost na pewno wynika z tego, że zmieniły się przepisy w 2023 roku dotyczące badania alkoholu, możliwości sprawdzania, czy pracownik nie jest pod wpływem alkoholu w zakładzie, i pracownicy bardzo prawdopodobne, że ratują się właśnie tym, że jeśli na przykład nie ma urlopu na żądanie, czy w ogóle nie ma urlopu, no to ratuje się zwolnieniem lekarskim. Na pewno to jest dobrze, że on nie pojawia się w pracy, bo być może dzięki temu on sam przeżyje, czy przeżyją osoby, które z nim pracują na stanowisku pracy.
Taki pracownik to nie potencjalne niebezpieczeństwo.
Jest to potencjalne zagrożenie dla pracowników i na pewno lepiej, jak on pójdzie na to zwolnienie, jakkolwiek ono wygląda, jakkolwiek jest oceniane. To jest lepsze rozwiązanie, niż on by pojawił się w takim stanie w zakładzie pracy. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze inny problem dotyczący środków odurzających, narkotyków, a tego niestety nie sprawdzamy. Jest to bardzo trudne do sprawdzenia.
A dzisiaj też pewnie takie sytuacje są.
Tak, na pewno są i to jest bardzo duże zagrożenie dla współpracowników.
No bo to podobnie działa na świadomość, tylko być może nawet mocniej. Pani Agnieszko, taki pracownik, na przykład pani jest z branży medycznej, taki pracownik w zakładzie opieki zdrowotnej, no to też jest niebezpieczeństwo, więc lepiej, żeby nie przyszedł.
Oczywiście, już w zakładach opieki zdrowotnej przede wszystkim, bo zagraża to bezpieczeństwu pacjentów. Także powinien przyjść w pełni gotowy do pracy. A jeżeli pracownik otrzymuje od lekarza zwolnienie lekarskie typu C, to znaczy, że jego stan nie pozwala na to, by świadczył pracę.
Czyli jest osłabiony, może mieć problemy z koncentracją, może na przykład zemdleć, bo to różnie bywa.
Z równowagą tak zwany kac może go męczyć.
Jasne. Teraz pani Iwona tutaj nam się wypowie na ten temat. Takie zwolnienia tak naprawdę, jeśli się powtarzają te jednodniówki często, to z punktu widzenia i związkowca, i pracodawcy, to chyba to nie jest korzystna sytuacja, bo najlepiej by było, żeby po prostu pracownik zdecydował się na leczenie.
No na pewno to jest najbardziej optymalne rozwiązanie i dla pracodawcy, i dla pracownika, i dla rodziny pracownika, i też dla społeczeństwa, bo nie oszukujmy się, takie zwolnienia jednodniowe w gruncie rzeczy niczego nie załatwiają. To znaczy, być może rzeczywiście w niektórych sytuacjach ratują nas przed jakimś wypadkiem spowodowanym przez osobę nie będącą w pełni kompetencji zawodowych, prawda, i w pełni sił intelektualnych i fizycznych, ale na dłuższą metę to niczego nie załatwia. Tak naprawdę
to gasi pożar.
Tak, gasi chwilowe pożary, a też i komplikuje troszeczkę organizację pracy, bo tam, gdzie mamy na przykład zmiany, gdzie mamy konieczność zastąpienia nagle tego pracownika innym pracownikiem, czyli konieczność przeorganizowania pracy danego zakładu, to na pewno komplikuje pracodawcy pracę, więc rzeczywiście najlepiej byłoby, żeby taki pracownik podjął leczenie. Leczenie, tak jak już kolega wspomniał, może trwać długo, ale jeżeli jest prowadzone dobrze, jeżeli osoba przejdzie pełen cykl leczenia, to będzie tak naprawdę dobrym pracodawcą, dobrym członkiem społeczności lokalnej, dobrym rodzicem, czy tam dobrym partnerem, więc to tak naprawdę korzyści będą o wiele większe niż z tych zwolnień ratujących sytuacji.
No to tak patrząc z perspektywy związkowej, z jednej strony, jeśli umówmy się, zdarza się pewnie w zakładach pracy, że że ktoś ma jakiś stopień uzależnienia, czy to alkoholowego, czy od innych używek, więc jest to swego rodzaju choroba. No i czy związki zawodowe są w takiej sytuacji, że jeśli dojdzie do, powiedzmy sobie, konfliktu z tego powodu z pracodawcą, czy związki zawodowe w jakiś sposób takich pracowników bronią, czy w ogóle poczuwają się do obowiązku, czy jednak tutaj tak naprawdę muszą to być jakieś naprawdę wyjątkowe okoliczności? Pani Iwona, ponownie.
No cóż, związek zawodowy z założenia stoi na straży dobra pracownika i broni pracownika niezależnie od sytuacji, jaka miała miejsce, nawet jeżeli okoliczności przemawiają przeciwko pracownikowi. Nie zapamiętajmy, że tutaj ta obrona jest podwójnie moralnie uzasadniona, ponieważ mamy do czynienia z osobą chorą. Nie bronimy kogoś, kto kradnie, kto demoluje zakład pracy, tylko bronimy kogoś, kto sobie nie radzi z konkretną chorobą. Gdyby ktoś miał cukrzycę i zasłabł w pracy, to uważalibyśmy to za oczywiste, że bronimy takiego pracownika. Dlaczego więc nie mamy bronić osoby, która nadużywa alkoholu, skoro jest to przejaw choroby i nikt nie dyskutuje o tym, że jest to choroba? Z tym, że obrona takich pracowników jest bardzo trudna, bo najczęściej pracodawca wymaga, żeby w zamian za to, że wybronimy od zwolnienia pracownika, żeby ten pracownik zaprzestał picia. A jeżeli pracownik nie zacznie się leczyć, to najczęściej to jego zobowiązanie do niepicia kończy się wcześniej czy później tym, no że znów pod wpływem alkoholu przybywa do pracy. Nauk jest nałogiem. W związku z tym ta obrona na dłuższą metę i tak może się okazać zupełnie nieskuteczna.
No i tak naprawdę to tylko pewnie oddalenie w czasie pewnych konsekwencji.
Tak, pewnych konsekwencji, w gruncie rzeczy czasami to działa ze szkodą w gruncie rzeczy dla tego pracownika, bo może gdyby wcześniej dostał zły sygnał, prawda, jednoznaczny, to może szybciej zająłby się leczeniem swojej choroby.
Wziąłby się w garść.
Dokładnie. No,
co to też nie jest takie proste, oczywiste.
Dokładnie.
Państwo coś do tej kwestii dodadzą, jeśli chodzi o obronę pracowników?
To znaczy, to, co koleżanka mówiła, to jest jedno nasze zadanie, obrona pracownika i pomoc jemu. I mamy na przykład, ja u siebie mam w zakładzie w regulaminie pracy uzgodnione z pracodawcą, że w takich sytuacjach współdziałamy, żeby człowiekowi pomóc. Tak? To jest bardzo takie dobre podejście również pracodawcy, bo często dotyczy to naprawdę dobrych pracowników. To
nie dobrych fachowców.
Dobrych fachowców, tak? Więc tutaj warto właśnie te wszystkie czynniki, już o których tutaj koleżanka mówiła, to jest rodzina, sam ten pracownik, ale również i miejsce pracy, koledzy, pracodawca też powinien być tym zainteresowany, żeby takiemu pracownikowi pomóc. I mogę to z przyjemnością powiedzieć, że w wielu wypadkach to się udaje. Nie we wszystkich, jak w życiu, tak, ale się udaje i naprawdę jest ogromna satysfakcja z tego wszystkich, którzy takiemu człowiekowi rękę podadzą. Oczywiście największa pewnie jego samego, jego rodziny, ale również tym osobom, które współdziałają, naprawdę jest to coś naprawdę wspaniałego.
No to też swego rodzaju działanie takie bardzo zorganizowane, bo tak naprawdę jak poczytamy sobie o terapiach alkoholowych, to ci ludzie, którzy mają tę zależność, najsilniej czują się w grupie ludzi, którzy też z tym walczą, albo w grupie ludzi, którzy tym pomagają. Pani Agnieszko, w pani pracy jak to wygląda? Zdarzają się takie sytuacje, że trzeba bronić?
Zdarzają się. Jesteśmy związkami zawodowymi, mamy wielu członków, więc zdarzały się takie problemy. Trzeba temu pracownikowi pomóc, wyciągnąć rękę i namówić go na to leczenie, bo alkoholizm jest chorobą i to trzeba podkreślić, a nie wyborem i wymaga leczenia. I zdarzyło się dwukrotnie w mojej akurat działalności związkowej, kiedy dwie osoby namówiłam na leczenie. One przeszły cały cykl tego leczenia.
Czyli odczuwanie, psychoterapię i tak dalej.
Tak, tak. I dzisiaj są pracownikami, pracują matką i ojcem i mają szczęśliwe rodziny. Także
czyli
co się udaje, warto.
Pracodawcę trudno można do takiego ruchu.
Można i warto, zachęcamy do tego pracodawców. Wielu naprawdę podchodzi do tego w sposób taki zrozumiały.
Tak, ze zrozumieniem.
I zachęcamy tych, którzy tego nie spróbowali, bo że obawiają się, naprawdę warto.
Bo najczęstszy scenariusz, jeśli powiedzmy sobie pod wpływem pracownik przychodzi do pracy, to jest dyscyplinarka i tam z reguły no tak w 8 przypadkach na 10 nie ma dyskusji, a się okazuje, że może być i inna droga. Państwo, jak wspominacie te wypadki, bo pani Iwona też nam przed anteną mówiła, że taka sytuacja w jej pracy była, trudno pracodawcę namówić do takiego ruchu?
To akurat dotyczyło wieloletnich pracowników, więc powiem szczerze, nie było tak trudno, tylko było powiedziane, to jest jedyna i ostatnia szansa. Jeżeli nie skorzystają ci pracownicy z tej szansy,
nie ma litości.
To już nie ma litości, nie powrócą już do pracy. Ale oni skorzystali i dzisiaj pracują, także jestem też z tego powodu bardzo szczęśliwa.
No to temat alkoholowy i zwolnień mamy jakby zamknięty. Wiadomo, że się zaczyna od niewinnego zwolnienia, ale jak problem jest większy, to wiadomo, że koledze z pracy i związkowcowi też trzeba pomóc. No ale od 1 stycznia mamy nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich i tutaj dość oryginalnie i dość zawile moim zdaniem jest potraktowana w niektórych wypadkach możliwość pracy na zwolnieniach lekarskich. Jak było do tej pory z punktu widzenia związkowego? Jak to wyglądało? Czyli mamy zwolnienie lekarskie i pracownik zazwyczaj musi leżeć w domu. Jeśli te zależności złamie, związki mają wtedy, panie Eugeniuszu, roboty sporo pewnie, bo i pracodawca ma żal, że jakieś nieuzasadnione to zwolnienie było, a i pracownik ma kłopoty i to gratyfikacje i wszystkie rzeczy. Jak to się zazwyczaj rozgrywa w zakładzie pracy?
Znaczy, zwolnienie lekarskie jest po to, że pracownik płaci składkę na ubezpieczenie chorobowe. Oczywiście przez pierwsze 30 dni nie płaci tego ZUS, tak, z tego ubezpieczenia, tylko płaci pracodawca, ale pracownik, to system tak jest urządzony, ale to nie jest wina pracownika. Pracownik ma prawo w przypadku, kiedy zachoruje, w czasie, kiedy wraca do pełni zdrowia, ma środki na swoje utrzymanie, tak. To nie może być tak, że jak zachorował, to zostaje bez środków do utrzymania. I to jest jedna kwestia. Druga, to pewnie są jakieś wyjątki. One są niewielkie, ale są.
Mówimy gdzieś o być zasadności może, zwolnienia
tak
lekarskiego.
Jest, że gdzieś być może to może być trochę nadużyte i wokół tego próbuje się budować tam różne narracje. Historie, tak, narracje. Natomiast to, w jaki sposób jest kontrolowane to na przykład przez dzisiaj przez ZUS, no niekoniecznie chyba to aż tak do końca powinno być, ponieważ czasami człowiek nawet jest chory, jest samotny i on może nawet mieć napisane, że on powinien leżeć, no ale on musi pójść na przykład do sklepu i kupić sobie jakieś podstawowe artykuły żywnościowe i na jego nieszczęście wtedy trafi kontrola i on traci wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie, czy musi szybko wracać do pracy. I są też takie przypadki. Natomiast to, co się w ogóle proponuje, sądzę, że to nie jest dobra droga, tak? Bo proponuje się coś takiego, żeby była możliwość, szczególnie jeśli pracownik pracuje u kilku pracodawców, tak się to dzisiaj podaje, no to wtedy on na przykład w jednym wykonuje pracę biurową, a w drugim powiedzmy fizyczną, to jeżeli ma jakieś dysfunkcje fizyczne, no to będzie mógł tą pracę umysłową drugiego pracodawcy wykonywać. Jest to bardzo skomplikowane. Ja to dziś taki, przepraszam panie redaktorze, taki przykład użyję, bo gdzieś podano akurat, że na przykład dziennikarz, który ma chrypkę, może dostać zwolnienie.
Tak, też czytałem.
No i jak po tych, to ale może...
Ale w gazecie może pracować.
Tak, ale albo innego pracodawcy może coś robić, ale może być też taka sytuacja, że ten pracodawca, u którego pan redaktor pracuje, też powie, że nie musi pan koniecznie być przy mikrofonie, ale może pan wykonywać inną pracę, tak?
No
i,
tak.
I to niekoniecznie taka, która odpowiada pana kwalifikacjom i już nie wspominając o ambicji.
No ale zakres obowiązków jakiś tam jest i tak dalej, więc to nie wszystko takie...
Zwolnienie lekarskie to jest okres dla poratowania zdrowia. Człowiek ma w tym okresie wrócić do pełni zdrowia i wrócić w pełni zdrowy do pracy. I tutaj jakiekolwiek kombinacje naprawdę nie są pożądane. A to, co się proponuje, to jest przy tym, co dzisiaj mamy. Gdzieś tam, prawda, różne przypadki być może zdarzają się nadużyć, to tutaj dopiero to jest pełne pole do nadużyć. Oczywiście dla pracodawcy. I oni będą... Nie wszyscy. Uczciwi pracodawcy na pewno zresztą wyrażają się nawet negatywnie o tym projekcie, ale będą tacy, którzy będą chcieli to wykorzystać, tak, do swoich jakichś niecnych celów i naprawdę te pomysły nie są ani dobre, ani mądre, tak moim zdaniem.
Czyli mówiąc krótko, za dużo w tym wszystkim zawiłości. Pani Agnieszko, jak to jest? Przychodzi pacjent do lekarza, zazwyczaj jest chory, zawsze musi leżeć?
Zawsze,
musi,
zawsze.
Musi być w domu? Na przykład jakie choroby zmuszają tak ogólnikowo, nazwijmy, do tego, żeby być w domu? Pewnie jakieś infekcje?
Stany zapalne, tak.
Stany zapalne, zakaźne jakieś rzeczy takie wirusowe, tak, i tak,
bo
dalej.
To wszystko pod stany zapalne się
No jasne, ale prawda prawda jest taka, że na przykład w niektórych przypadłościach dobrze by było, żeby od czasu do czasu wyjść sobie i zmienić środowisko.
Dokładnie, ale jeżeli na przykład, już podam taki przykład, oddziałowa ma połamaną nogę, to czyż nie może ułożyć grafiku? No by mogła, jeżeli wyraża taką oczywiście chęć i
na to się... Nogą nie pisze.
Nogą nie pisze. Jeżeli pracodawca by ją poprosił, a nie stwarzałoby to dla niej problemu. I oczywiście to musi być, muszą być dobre rozwiązania, muszą to być jasne, klarowne przepisy, żeby nic, żeby pracodawca nie mógł tego nadużyć. Ale jeżeli pracownik się zgadza i ten grafik, ta oddziałowa ułoży, lub też lekarz, który ma złamaną nogę czy tam rękę, będzie prowadził studentów, przecież nic nikomu z tego powodu nie stanie. Tak jest moje zdanie.
No ale teraz na przykład mamy coś takiego jak teleporady. No to przykładowo lekarz, dokładnie, jeśli ma uraz nogi, no to tej teleporady pacjentowi może w jakiś sposób udzielić.
Psychicznie sprawny jest, prawda?
Intelektualnie również.
Intelektualnie również, jeżeli ma taką ochotę i chce, to powinno, to dobrze, że może być takie rozwiązanie.
Pani Iwona teraz, proszę bardzo, akurat praca na uczelni to pewnie wiąże się głównie z wysiłkiem intelektualnym.
Myślę, że także pozwala tutaj na pewną elastyczność i pewne możliwości tutaj się pojawiają. To znaczy, jak to mówią, każdy kij ma dwa końce, żebyśmy nie popadli też w skrajność, bo były takie przypadki, nie mówię, że na uczelniach, ale w różnego rodzaju korporacjach, że na przykład ktoś na zwolnieniu lekarskim otworzył mail służbowy i z tego powodu wylatywał z pracy, bo przecież skoro był zdolny otworzyć mail, to i zapewne był zdolny do podjęcia pracy. Dokładnie. Albo zdarzało się, jak się kogoś chcieli pozbyć, to na przykład dzwonili, odbierał mechanicznie telefon, no i też dokładnie ten sam skutek, czyli możemy pana zwolnić, bo skoro pan jest zdolny do odebrania telefonu, to jest pan też zdolny do pracy. Na uczelni jest to tyle lepiej, że rzeczywiście w przypadku pracy intelektualnej, no to sprawność fizyczna nie jest tutaj niezbędna, więc jeżeli ktoś złamie nogę, to spokojnie nie może prowadzić zajęcia chociażby w e-learningu, czyli zdalnie, prawda?
I no tak, mamy bez, teraz
tak, bez jakiejkolwiek krzywdy ani dla niego, ani też dla studentów, już nie mówiąc o tym, że spokojnie może przygotowywać się do tych zajęć, może pisać artykuły i tam inne czynności z tym związane wykonywać. Chodzi też tylko o to, żeby nie było sytuacji w drugą stronę, to znaczy, żebyśmy nie nadużywali tej sytuacji, nie zmuszali człowieka, który chce jednak skorzystać ze zwolnienia do wykonywania pracy w trakcie tego zwolnienia. Tutaj nie widzimy jak na razie praktycznych rozwiązań, prawda, związanych z poszczególnymi dziedzinami pracy, które by pokazywały, co można, czego nie można tak naprawdę. I czy to jest decyzja pracownika, że wykonuje pewną część swoich obowiązków, będąc na zwolnieniu, bo mogę wykonać, czy to jest decyzja pracodawcy, że zlecam pracownikowi wykonanie pewnej części zobowiązań, bo ja tutaj sięgnę może dalej. Jeżeli chodzi o sprawę złamania nogi, to sprawa jest dosyć prosta, oczywista i zazwyczaj, jeżeli wszystko jest dobrze, to po 6 tygodniach wracamy bez problemu do...
No, rehabilitacja pewnie.
No tak, ale wracamy do jakiejś tam sprawności, możemy funkcjonować. A co na przykład z depresją? Teoretycznie...
No tak, to jest przypadłość bardzo ciężka.
Tak, bardzo ciężka przypadłość. Teoretycznie, jak nam się polepszy, możemy pójść i prowadzić zajęcia, ale czy w praktyce wyjdziemy kiedykolwiek z tej depresji, jeżeli będziemy okres leczenia przerywali okresem pracy, prawda? I czy tutaj nie będzie jakichś nacisków z tym związanych, że typ choroby będzie decydował o tym, że
czyli
pracodawca...
Czyli nie jest to czarno-białe.
No nie jest to właśnie czarno-białe, żeby tutaj nie było
musi
też sytuacji...
Musi wyrazić zgodę lekarz, moim zdaniem.
Tak,
to najważniejsze. Pracownik, lekarz,
no
i nie
tak,
może,
tylko,
nie
że
może
też
być
trudno od lekarza wymagać, żeby znał specyfikę każdej pracy, prawda? Trudno
no,
też,
medycyna
żebyśmy...
Medycyna pracy, powiedzmy sobie, jest, ale to jeszcze
no tak, ale trudno też,
procedura.
Żebyśmy
ale
mając dwutygodniowe zwolnienie, prawda, nieważne już z jakiego powodu, szli jeszcze do medycyny pracy, żeby nam określili, czy możemy podjąć jakieś czynności z naszego zakresu pracy.
Pewnie zanim zaświadczenie, bo się łatwo
dokładnie,
dostać
dokładnie.
Tam to nie można.
Jak tu wynika, że to lekarz właśnie ma opisać,
tak,
jakiego rodzaju pracę
mogą,
że ten ewentualnie tak wykonywać, tak, tak. Więc to jest naprawdę bardzo skomplikowane, tak. Ale tu dochodzą do tego też przepisy, nawet przepisy BHP-owskie, które dokładnie dzisiaj mamy, tak? Przecież że człowiek, który nie jest w pełni sprawny, nie powinien wykonywać pracy, bo no, ten człowiek, który będzie szedł na wykłady ze złamaną ręką,
też może sobie zrobić
krzywdę. Nie jest w pełni sprawny, może sobie zrobić krzywdę, połamie drugą albo nie daj Boże kręgosłup. I co wtedy? Kto temu wykładowcy i jego rodzinie zapewnił utrzymanie?
Czyli tak? Tutaj jednak lepiej, żeby czarno-biało było.
Oczywiście, że tak. I jednak, tak jak mówiłem, człowiek płaci ubezpieczenie, bo to jest ubezpieczenie chorobowe. Czym innym jest płacenie, bo tu jest temat do załatwienia, ale wszyscy chodzą wokół tego tematu, kolokwialnie mówiąc, jak koło jeża, bo jest płacenie zwolnień lekarskich z jednego źródła. Nie przez pracodawców, tylko powinny być płacone z ZUS-u. Oczywiście, jak to zorganizować? Byłoby ubezpieczenie, bo tutaj oprócz pracownika powinien się dorzucić też pracodawca i byłoby to sfinansowane i byłoby to wszystko jasne, ale pracownik na przykład idzie na 5 dni zwolnienia, czyli na 2 tygodnie w zależności od schorzenia, w tym czasie wraca w pełni do zdrowia i wraca do pracy pełnosprawny. To jest celem, a nie kombinowanie przy tym, czy uda się może jeszcze tam gdzieś go trochę uszczknąć, trochę jego umiejętności przy tym. A później on będzie niesprawny do tej pracy zamiast tydzień, to 2 tygodnie albo 2 miesiące.
Dokładnie.
I taką konkluzją wypada nam zakończyć naszą dzisiejszą audycję. O zwolnieniach lekarskich dzisiaj mówiliśmy ze związkowego punktu widzenia. Nasi goście to Iwona Kulesza-Woroniecka, OPZZ.
Dziękuję bardzo.
Agnieszka Olchin, Federacja Związków Zawodowych. Dziękuję. I Eugeniusz Formeister, Solidarność. Do usłyszenia. Dziękuję w bardzo. Pierwszy poniedziałek kwietnia.
Forum Podlasia.